Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Nazywam się Sławomir Niechczyński i na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Leki przeciwcukrzycowe mogą okazać się kluczowym wsparciem w leczeniu otyłości. Wynika z najnowszych badań. Podczas konferencji w San Diego w listopadzie 2020 roku naukowcy opisali szczegóły badania z wykorzystaniem leku przeciw otyłości wśród nastolatków. Okazało się, że cotygodniowe zastrzyki przez 16 miesięcy spowodowały znaczny spadek masy ciała u ponad 1/3 uczestników. Substancją leczniczą wykorzystywaną w badaniu był semaglutyd. Zdaniem naukowców wyniki prac opublikowane na łamach Nature są obiecujące. Terapia z wykorzystaniem nowej generacji leków sprawia, że pacjenci chudną bez poważniejszych skutków ubocznych. Otyłość od wielu lat jest tematem wielu badań. Jedno z nich, przeprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku, rzuciło światło na potencjalną terapię. Wówczas odkryto leptynę, tak zwany hormon sytości. Przełomową pracą kierował profesor Jeffrey Friedman z The Rockefeller University w Nowym Jorku. Dzięki badaniu z udziałem myszy naukowiec odkrył, że jeden z genów koduje leptynę, czyli hormon białkowy produkowany przez komórki tkanki tłuszczowej. Białko to zmniejsza apetyt oraz uczucie głodu i odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu masy ciała. Dzięki funkcji genu myszy traciły masę ciała i czuły mniejszy głód. Ślady opadu promieniotwórczego z prób jądrowych w latach 50. i 60. XX wieku są wciąż obecne w amerykańskim miodzie. Po II wojnie światowej kilka państw, głównie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, zdetonowało setki głowic nuklearnych podczas testów naziemnych. Konsekwencją tych działań było wyrzucenie radioaktywnej formy cezu, radioces, w górne warstwy atmosfery. Za pośrednictwem wiatru radioces został rozprzestrzeniony po całym świecie. Jednak specyficzne warunki pogodowe sprawiły, że większość z opadów radioaktywnych ulokowała się na terenie wschodniego wybrzeża USA. Radioces może być mylony przez rośliny z potasem, który stanowi dla nich ważny środek odżywczy. James Keist, geolog z College of William and Mary w stanie Virginia, postanowił sprawdzić, czy rośliny nadal pochłaniają nuklearne zanieczyszczenia. Naukowiec zlecił studentom przywiezienie lokalnej żywności z miejsc, w których spędzili ferie. Okazało się, że jeden z produktów, miód z Karoliny Północnej, miał 100 razy wyższy poziom cezu niż pozostałe próbki żywności. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków stwierdziła, że poziomy radiocezu w zgłoszonym badaniu są poniżej wartości granicznej, stanowiącej niebezpieczeństwo dla konsumentów. Tym samym otrzymane wyniki w badaniu Keista nie są powodem do niepokoju. Jeden z gatunków mchów przetrwał na Antarktydzie co najmniej 2 miliony lat, udowodnili polscy naukowcy. To istotny wkład w odczytanie historii bioróżnorodności Antarktyki, powiedział dr Michał Ronikier z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wyniki prac zespołu polskich naukowców zostały opublikowane w Journal of Biogeography. Pomogą one w tworzeniu prognoz dotyczących reagowania bioróżnorodności na zmiany klimatu. Mchy stanowią główny komponent pokrywy roślinnej Antarktyki. Od dawna wiadomo, że mają duże fizjologiczne zdolności przetrwania stresu związanego z niskimi temperaturami i suchością środowiska. Mimo delikatnej budowy mogą pozostawać żywe przez setki lat. Gościem dzisiejszego programu jest pan Przemysław Piesiewicz, ekspert rynku energetycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W związku z tym, że mamy początek roku i podsumowujemy pewne sprawy związane z tematami, którymi się zajmujemy w audycji, a są to przeróżne tematy, również energetyka, chciałbym pana zapytać o ubiegły rok, a w związku z tym i ten obecny, który nam nastał, no bo to czas wielkich wyzwań na rynku energetyki, zarówno w Polsce, jak i w Europie. No, ma na to niewątpliwie wpływ kilka czynników, z których ważne są regulacje Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu, no i niewątpliwie również wojna za naszą wschodnią granicą, która zweryfikowała wiele spraw. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał ten rok, który nam nastał w Pana ocenie?
To może najpierw o tym minionym roku, który był w historii po raz pierwszy takim rokiem, kiedy mieliśmy praktycznie co chwilę światowe rekordy w wysokości cen nośników energii. Przypomnieć sobie, że to ceny gazu ponad 320 euro za megawattogodzinę notowane na giełdzie holenderskiej. W Polsce mieliśmy niechlubne rekordy na rynku terminowym, jeśli chodzi o ceny energii na obecny rok, ponad 2800-3000 zł za megawattogodzinę. Najwyższe w historii w Polsce jednostkowa sprzedaż energii elektrycznej na polskim rynku, bodajże w cenie 4200 zł za megawattogodzinę we wrześniu, kiedy był pik cenowy. Także zeszły rok był rokiem strasznych rekordów cenowych, popłochu na rynkach energii, no związanego właśnie z tym kryzysem spowodowanym wojną na Ukrainie. Co się będzie działo w tym roku? W tym roku no cały czas będziemy podejmować szybkie decyzje, bo jesteśmy zmuszeni do tego, żeby działać bardzo szybko. Mówię tutaj o rządzących, mówię tutaj o politykach, o decydentach, aby minimalizować te szoki związane z cenami energii, z nośnikami energii. Rządy wielu krajów w Europie zastosowały podatek Windfall Tax, który jakby te nadmiarowe zyski koncernów energetycznych próbują przekazać do odbiorców w gospodarstwach domowych, do odbiorców przemysłowych, do małych, średnich przedsiębiorstw, tak aby konkurencyjność tego przemysłu i możliwość funkcjonowania na odpowiednim poziomie ekonomicznym przewracać. Proszę spojrzeć, że zbyt wysokie ceny energii powodowały zakłócenia w szeregu łańcucha gospodarek w Europie.
No mamy inflację, tak? Też pewnie z tym związaną.
No to jest kolejny rekord, gdzie jeszcze nigdy wcześniej energia elektryczna czy gazowa nie miały tak wielkiego wpływu na wzrost inflacji, tak? Mówimy tu o Polsce, ale też w innych krajach tak jest. Powiem tak, historycznie był to bardzo skomplikowany rok. Ten będzie, nie będzie łatwiejszy. Mam nadzieję tylko, że tak liczymy od początku na ten rok, że przynajmniej aura będzie nam sprzyjać. I tutaj widzimy, że tak jest. Mamy lekką zimę i to już jest jakiś taki plus od przyrody, że nie musimy wykorzystywać węgla w takiej ilości, jakiej normalnie musielibyśmy go spalać.
No tutaj też były zapowiadane zagrożenia z tym związane, ale jak widzimy, tutaj udało się ich uniknąć. Czyli na tym rynku, oprócz cen pewnie, węgiel jest, tak?
Węgiel jest, są kolejki do portu, to nawet przed chwilą mijałem port, więc widać gołym okiem, że kolejki do portu po odbiór węgla jak najbardziej są. Płyną kolejne statki, teraz realizujemy do Polski kolejne dostawy bodajże z portu w Kłajpedzie, więc no widać, że tutaj jakby został ten apetyt zaspokojony. Natomiast no co jest ważne, Polsce dzięki albo poprzez to, że jesteśmy naciskani przez Komisję Europejską, odchodziliśmy od wykopywania węgla, tak? Nasze wydobycie co roku malało, ale coraz więcej węgla importowaliśmy. No i w tym wypadku cały czas pozostajemy jako duży rynek, który potrzebuje węgla do codziennego użytkowania. Przypomnijmy, że to 80% węgla w Polsce odpowiada za produkcję energii elektrycznej. A najtańszy węgiel był ze wschodu, więc w tym wypadku, kiedy od wschodu się odwracamy, no niestety ponosimy tego odpowiednie koszty.
No jeszcze tak podsumowując tą kwestię jakby tego roku, który nam nastał, czy możemy oczekiwać właśnie nieco większej stabilności po tym tak bardzo niestabilnym roku ubiegłym?
Tak, spójrzmy na to, co się jeszcze wydarzyło. Niemcy na przykład bardzo szybko zareagowały w poszukiwaniu nowych kierunków dostaw gazu. Bardzo szybko w Wilhelmshaven powstał gazoport, pływający statek, zbiornikowiec na gaz LNG. Ma zapewniać kilka procent potrzeb rynku niemieckiego, ale no jest to już pierwszy bardzo szybko zbudowany gazoport, więc widać, że będą na rynku będą się zdarzały bardzo szybkie decyzje i reakcje. I napełnianie magazynów gazowych w Europie, nie czekając na pierwsze oznaki zimy, to jest jeden z elementów takiego planowania w energetyce, żeby napełniać magazyny cały czas, żeby utrzymywać na wysokim poziomie odpowiednie rezerwy, tak aby nie było szoków cenowych.
To teraz idąc nieco dalej, chciałbym zapytać o miks energetyczny, a właściwie o odnawialne źródła energii w tymże miksie energetycznym. No właśnie, bo jak wiemy obecnie, no większość energii pochodzi ze źródeł konwencjonalnych na pewno w naszym kraju. No i jak to będzie wyglądało w nadchodzącym roku, czy latach bardziej, jeżeli chodzi o udział odnawialnych źródeł energii?
No, Polska jest specyficznym krajem w Unii Europejskiej. 80% energii oparte jest, wytwarzane jest na węglu brunatnym i kamiennym. 20% to są pozostałe źródła, w tym źródła odnawialne. Cały czas jesteśmy w Unii Europejskiej, więc realizujemy politykę klimatyczną Unii Europejskiej i musimy dążyć do realizacji polityki właśnie Unii Europejskiej, więc musimy zmniejszać swoją produkcję z węgla, z paliw kopalnych.
Ale czy w obecnej sytuacji to jest w ogóle możliwe? No bo wszystko się nam przewartościowało.
No tak, ale proszę spojrzeć na to, co się właśnie wydarza. Tak? Jakby nie patrząc nawet, czy mamy paliwa kopalne, czy OZE, no to nie patrząc na sytuację kryzysową, wojenną na Ukrainie, tak? Źródło OZE jest źródłem, które nie posiada dodatkowych kosztów, tak? Nie jest źródłem emisyjnym, produkuje bez tych dodatkowych kosztów. Te koszty, które w zeszłym roku bardzo nam powodowały wzrost energii, to były koszty na przykład uprawnień do emisji CO2, koszty magazynowania gazu, kosztu pozyskania tego paliwa. OZE pracuje wtedy, kiedy wieje wiatr i świeci słońce, tak? Więc jesteśmy od nich zależni. To nie są źródła sterowalne. Natomiast co można zrobić? Można zmienić system elektroenergetyczny. Tak się też powoli dzieje, że ta transformacja gospodarcza w Europie to też transformacja systemów energetycznych, które muszą uwzględniać w swojej specyfice większą ilość źródeł odnawialnych.
No, ale jak jest z magazynowaniem takiej energii? Bo to też chyba jest wyzwanie, żeby magazynować taką energię, nawet z tych odnawialnych źródeł energii. No bo jak pan powiedział, raz jest słońce, raz go nie ma, raz jest wiatr, raz go nie ma. Wtedy, kiedy jest nadwyżka, warto byłoby to magazynować, ale to chyba jest ciągle wyzwaniem.
Magazynowanie energii jest wyzwaniem, to prawda, natomiast no, musimy spojrzeć na ten problem całościowo, ponieważ magazyn energii podłączony do sieci energetycznej pozwala na pojemnościowe magazynowanie, tak jak pan wspomniał, czyli magazynujemy sobie energię wtedy, kiedy ona jest w nadmiarze, nie jest potrzebna na to chwilowe zużycie i wtedy możemy ją wykorzystać, kiedy jest potrzebna na żądanie. Z drugiej strony magazyny energii mogą służyć do tego, aby dbać o jakość energii w systemie. Czyli mamy inną funkcję, potrzebną również dla operatora systemu dystrybucyjnego czy operatora systemu przesyłowego po to, żeby utrzymać częstotliwość w sieci, to jest w tej chwili w Polsce 50 Hz. Więc magazyny mogą spełniać wiele różnych funkcji. W tej chwili nie mogą grać na arbitrażu cenowym, czyli gdybyśmy chcieli go załadować w dolinie cenowej i sprzedać tą energię zmagazynowaną i puścić go na rynku w szczycie, ponieważ jest to w tej chwili nieopłacalne, bo mamy takie, a nie inne regulacje, jeśli chodzi o obrót energią elektryczną. Natomiast magazyn energii plus OZE plus taryfy dynamiczne na energię elektryczną i skoncentrowanie się na rynku dnia bieżącego, na rynku dnia następnego, to są takie elementy, które pozwolą na większy spokój, ponieważ tylko kontrakty futures i duże zapotrzebowanie na zabezpieczenia związane z kontraktami powodowały ogromne margin call'e i bieganie traderów do banków, a banków do banków centralnych, zapotrzebowanie na gotówkę i na zabezpieczenia rosły nam po prostu lawinowo.
Wspomniał pan o tym, że no jest potrzeba, czy też wynikająca z ochrony środowiska coraz większej, ale też przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, czyli odchodzenia od węgla, takiego czy innego. I teraz pytanie jest, jak pan ocenia właśnie w tym kontekście decyzje zeszłoroczne rządu w sprawie budowy elektrowni jądrowych właśnie u nas w Polsce? I czy w ogóle jest jakaś alternatywa dla tego rozwiązania? No w końcu chcemy właśnie, aby coraz więcej energii było z tych źródeł czystych, tak?
W taksonomii źródła atomowe, elektrownie atomowe w taksonomii europejskiej zostały uznane jako źródła czyste, więc jesteśmy po tej dobrej stronie. Decyzja oczekiwana ze wszechmiar, ponieważ no, musimy czymś zastąpić te duże bloki, na przykład w Bełchatowie, więc jak najbardziej elektrownie atomowe w Polsce powinny powstać jak najszybciej. Widać, że ten program prezentowany przez Westinghouse ma ręce i nogi, jest dobrze przemyślany. Amerykanie wiedzą, co chcą zrobić i tutaj wydaje się, że to jest jedyny słuszny kierunek, aby mieć w Polsce stabilne dostawy. Bo proszę pamiętać o tym, że elektrownie jądrowe, bloki elektrowni atomowych, one pracują w podstawie systemu. Ich nie można wyłączyć sekundę na sekundę. To nie jest silnik w samochodzie czy silnik elektryczny, więc one muszą pracować przez całą dobę i przez cały rok. Więc to jest jedna z bardziej słusznych decyzji, jeśli chodzi o strategiczną politykę energetyczną w Polsce.
Czyli możemy uznać, że ta decyzja była dobra, no i przemyślana w tym kontekście.
Trzymamy kciuki, żeby udało się ją zrealizować.
A jak pan ocenia, w takim razie jeszcze tutaj chciałbym dopytać, tą drugą technologię, również atomową, tych małych elektrowni, które miałyby się pojawić przy największych firmach w Polsce?
To jest bardzo ciekawe, bo tutaj zawsze przy takich pytaniach rodzi się inne pytanie o bezpieczeństwo, tylko to bezpieczeństwo takie już bardziej fizyczne. Czy te reaktory nie będą narażone na jakieś akty dywersji, sabotażu i tak dalej, skoro żyjemy w tak dynamicznych i brutalnych czasach. Pamiętajmy, że mamy wojnę za swoją wschodnią granicą. Więc tutaj ta kwestia bezpieczeństwa.
Ale rozumiem, że tutaj chodzi po prostu o liczbę tych reaktorów, które byłyby na terenie kraju, że pan tutaj zastanawia się nad tym, czy jeżeli jest ich więcej, to jest łatwiej jakby zaatakować.
Oczywiście, tak, mamy efekt skali, mamy więcej celów, no i statystycznie można policzyć, że komuś coś się może udać złego zrobić. Jeśli myślimy o tym, żeby stare elektrownie, które musimy zamykać, przypomnę, że mamy bloki węglowe klasy 200 MW w liczbie prawie 10 tysięcy MW do wyłączenia w najbliższych latach.
Nie wiem, czy to tak się da wprost przeliczyć, ale tak w przybliżeniu dla naszych słuchaczy, ile mniej więcej by trzeba było reaktorów jądrowych, żeby to zastąpić?
Mówimy teraz o tych reaktorach małych, SMR-ach. To są reaktory o mocy 200-300 MW. Czyli można powiedzieć 1:1 praktycznie. To jest taki blok węglowy 200 MW do bloku atomowego.
Ale to są te małe.
To są te małe. Natomiast proszę też spojrzeć na tą technologię. To są technologie, które wywodzą się z mórz i oceanów, czyli amerykańskich łodzi podwodnych, okrętów, które są napędzane od lat właśnie atomem. I jakby w cywilnej wersji pozwalają zasilać przemysł, firmy czy całe miejscowości. Na razie, z tego co widzimy, prawa mocno toczy się do przodu w Kanadzie. No i trzymajmy kciuki, żeby tam proces licencyjny się zakończył jak najszybciej i z dobrym efektem.
No właśnie, bo ta technologia SMR, o jakiej teraz mówimy, to warto dodać, że ona jeszcze nie została faktycznie wdrożona, no bo w przeciwieństwie do tych dużych reaktorów, które znamy już od lat, to tutaj ta technologia jest nowa, tak jak pan wspomniał, ona pewnie gdzieś to jest podobne do tych reaktorów na łodziach podwodnych i tego typu urządzeniach. Na tym skończymy pierwszą część naszej rozmowy. Zapraszamy słuchaczy na przerwę, a po przerwie wracamy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam państwa po przerwie. Przypomnę, że gościem programu jest pan Przemysław Piesiewicz, ekspert rynku energetycznego. Panie Przemysławie, wracając do naszej rozmowy, chciałbym zapytać, jak pana zdaniem wygląda przyszłość rynku offshore w naszym kraju? Bo wiemy, że w tym obszarze planowanych jest sporo nowych inwestycji.
Można powiedzieć, że w końcu coś się pozytywnego ma wydarzyć po kilkunastu latach nieustannych prób. W końcu mamy jasne deklaracje, mamy wręcz rozstrzygnięte przetargi na wznoszenie sztucznych wysp. W zeszłym roku jeszcze skromnie deklarowaliśmy, że będziemy budować 6 gigawatów mocy w elektrowniach offshore, a kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że będziemy budować 12 gigawatów mocy. Więc podwoiliśmy swój cel w tym zakresie. Bardzo dobrze. Uważam, że offshore to jest coś, co powinno napędzać polską gospodarkę. To są najbardziej efektywne elektrownie wiatrowe, jakie tylko można wybudować.
Tym bardziej, że Bałtyk wydaje się być dość przyjazny tej technologii.
Tak, no Bałtyk jest morzem dość płytkim, ale wiecznym, więc jak najbardziej możemy wykorzystywać najnowsze zdobycze technologiczne. Proszę pamiętać, że w tej chwili już są projektowane wiatraki o mocy 15 MW.
To ja jeszcze chciałbym dopytać o taką technologię tych pływających farm. Jak pan ją ocenia? Bo tutaj są jakby te dwie, znana bardziej chyba i praktykowana, tych, które są po prostu wbite w morze i tych, które pływają po nim.
Tak, no ta technologia pływających farm, ona może być zastosowana tam, gdzie mamy dość głęboką wodę. i po prostu nie da się upalować. Wydaje się, że jest bardzo ciekawym projektem. Natomiast z pewnością, jeśli chodzi o utrzymanie i eksploatację takich farm, one są droższe niż tradycyjnie przymocowane, ukotwione w dno obiekty standardowe, jeśli można mówić o standardach w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się branży energetycznej. Na pewno jedno drugiego nie wyklucza, powinny ze sobą konkurować. Im więcej konkurencji w technologii, tym lepiej dla klientów, bo będzie tańszy prąd.
Zastanawiam się tylko, czy takie pływające farmy nie mogą wypłynąć na wody niekoniecznie nam przyjazne, na przykład.
Mam nadzieję, że będą na tyle sterowalne w swoim kierunku pływania, unoszenia się na wodzie, że będą pływały tylko po naszej stronie mocy i tylko tą moc będą do nas przesyłać.
Dobrze, rozumiem. Mamy obecnie zimę i chciałbym w związku z tym zapytać o samochody elektryczne, bo okazuje się, to właśnie chyba praktyka zaczyna pokazywać, że przy niskich temperaturach, takich około zera i poniżej, te zasięgi samochodów elektrycznych spadają o połowę względem tego, co deklarują ich producenci. Proszę kilka słów może na ten temat.
Fabryka Tesli znajduje się w Kalifornii, tam raczej zimy są dość lekkie, więc może nie wiedzą, jak testować. Oczywiście to się śmieje. Natomiast fakt jest faktem, ponieważ wtedy rośnie zużycie, zapotrzebowanie całego pojazdu na energię elektryczną, no i jego wydajność lawinowo spada, więc te ogniwa muszą gorzej pracować. To jest po prostu taka technologia, nie możemy z tym nic wielkiego zrobić, musimy jeszcze trochę powalczyć, aby ją ulepszyć, jest nad czym pracować. Na tą chwilę niewiele podejrzewam, że da się zrobić. Trzeba cały czas udoskonalać technologię i podejście również samych kierowców do tego, aby może łatwiej albo lepiej jeździli tymi samochodami.
To tutaj przy okazji może właśnie samochodów elektrycznych, tutaj kilka słów prosiłbym pana też o wypowiedź na temat w ogóle baterii litowo-jonowych i technologii, jakie są wdrażane w energetyce, no bo jak wiemy, te baterie już od około 40 lat ta technologia istnieje, no i jest jakoś tam rozwijana, no i ta komercjalizacja też zdaje się trochę trwa.
Tak, no cała energetyka to jest taki dinozaur, tak, który bardzo powoli się porusza, można powiedzieć delikatnie mówiąc, że jest niezależny od wszystkich i wszystkiego, natomiast no w ostatnich latach energetyka bardzo musiała przyspieszyć, ale faktem jest to, że sama komercjalizacja technologii zajmuje wiele lat. Baterie litowo-jonowe, czas badań nad ich przydatnością, zastosowaniem i rozwijaniem to jest 40 lat. To są gigantyczne nakłady finansowe finansowane przez 40 lat. Także żadna inna technologia bateryjna na tą chwilę nie może im równać, ponieważ nie nadrobi tego czasu bardzo, bardzo szybko. Natomiast samo podejście do baterii jest też ważne w samochodach, ponieważ wszyscy opierają się na bateriach montowanych do samochodów i jeżeli bateria się zużyje, no to samochód możemy sobie dać do recyklingu.
Natomiast samochód się zużywa tak jak bateria.
Tak, tak. Natomiast jeśli by wymieniać baterie w samochodzie zamiast ładować te baterie, no to miałoby to zupełnie inny efekt, bo mamy słynny punkt wymiany butli gazowej na stacjach paliw, więc można podjechać, wykręcić baterię, włożyć nową i pojechać dalej.
Ja widziałem takie rozwiązania i wiem, że są już testowane. Chyba w Chinach. Zdaje się.
Takie są testowane w Chinach, można powiedzieć, że nawet są już skomercjalizowane, ponieważ firmy taksówkowe w Chinach działają właśnie na takich bateriach, które są wymieniane i bardzo szybko można tej wymiany tankowania, można powiedzieć, dokonać i wtedy kierowca jedzie dalej.
To rozwiązanie rzeczywiście wydaje się bardzo ciekawe i aż zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz, gdzie już puszczono tyle właśnie aut z tą stałą baterią, dopiero teraz gdzieś wdraża się tą technologię, ale w kontekście jednej czy drugiej, chciałbym zapytać jeszcze o recykling tych ogniw, no bo to też jest wyzwanie tak naprawdę.
Tak, no można powiedzieć, że firmy produkujące stałe baterie albo nawet jakiejkolwiek formie baterie będą się zwracały ku rozwiązaniom recyklingowym. W tej chwili szwedzki Northvolt, którego fabrykę też również mamy w Gdańsku, buduje dużą fabrykę, więc wręcz poszukując ludzi do tego, aby pomagali im w programie recyklingowym. Też wymogi środowiskowe zleceniodawców właśnie firm samochodowych w stosunku do producentów baterii będą wymagały konieczność odpowiedniego recyklingu.
Słyszałem kiedyś od jednej osoby, że właściwie po kilku latach po zakupie takiego, no nie taniego przecież samochodu elektrycznego, jego wartość to właściwie była wartość wymiany tych baterii.
Tak, ale te baterie, zużyte baterie samochodowe można na przykład zastosować w energetyce. Można zrobić z nich magazyn energii, taki buforowy, już nie mówię o dużej pojemności, ale można jeszcze je wykorzystywać przez ładnych kilka lat po to, aby dać im jakby drugie życie, drugą szansę.
To teraz chciałbym zapytać o opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych, czy w gospodarstwie domowym, czy w firmie. No i właśnie, czy warto je instalować cały czas i jak magazynować tą energię? Tu już trochę wspomnieliśmy o tym magazynowaniu energii. No i wydaje się, że ciągle system rozliczania prosumentów, czyli tych wytwórców i odbiorców jednocześnie energii, jest ciągle niedoskonały.
Tak, no fotowoltaika jest segmentem, który najbardziej rozwija się na świecie, jeśli chodzi o segment OZE. Największa dynamika na świecie osiągana jest w fotowoltaice poprzez to, że cały czas w Chinach budowane są nowe linie technologiczne, nowe fabryki. Cała technologia fotowoltaiczna jest praktycznie dotowana przez chiński rząd. Więc kolejne rekordy bite w sprawnościach, w efektywności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną notujemy praktycznie co kilka miesięcy. Jeśli chodzi o wzrost wielkości modułów, przypomnę tylko, 3 lata temu moduł miał moc, stosowane moduły w Polsce to były moduły o mocy 320-350 W. W tej chwili przywozimy, montujemy w Polsce moduły o mocy 600-650 W. I to są moduły bifacjalne, dwustronne, dużo sprawniejsze w technologiach, o których 3 lata temu nikt nawet nie śnił. Technologia shinglet, technologia gontowa. Naprawdę to już widać, że tam ktoś o tym myśli długofalowo, więc fotowoltaika dzięki temu, że dobrze się przyjęła, że trafiła pod strzechy na całym świecie, jest dobrze postrzegana w świadomości klientów, jest ze wszechmiar dobrym rozwiązaniem, ponieważ jakąkolwiek energię wyprodukujemy u siebie i dla siebie, jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie obciążamy sieci dystrybucyjnych, nie czekamy na kogoś innego, nie czekamy na sąsiada czy wytwórcę energii w oddalonym mieście, aby nam tą energię dostarczył. Jak magazynować? No, magazynować możemy w ten sposób, że zużywamy na potrzeby bieżące jak najwięcej. Możemy oczywiście dołączyć magazyn energii, który w jakiś sposób zbierze od nas tą nadwyżkę. Natomiast pamiętajmy o tym, że fotowoltaika niestety, ale nie pracuje zimą, więc tutaj musimy zabiegać o inne źródło zasilania. Mamy pompy ciepła, które pozwalają również ogrzewać nam domy, mieszkania. Tutaj musimy też trochę powalczyć właśnie z wiatrakami, może z wiatrakami w Polsce lądowymi, ponieważ ustawa 10H powinna ulec zmianie i tutaj musimy do tego w jakiś sposób dążyć, żeby to się jak najszybciej zakończyło z dobrym skutkiem.
Ale rozumiem, że jeśli na przykład ktoś ma jakiś większy kawałek ziemi, no bo nie mówię teraz o mieście, to warto sobie postawić na przykład wiatrak?
Zmieniają się ostatnio przepisy dla właśnie takich małych wiatraków i z tego co zauważyłem, będzie można instalować właśnie takie małe przydomowe wiatraki jako własne elektrownie, własne źródła.
A jeszcze wracając do paneli fotowoltaicznych, no bo one są w tej chwili w technologii krzemu. Ale w Polsce mamy też firmę, która opracowała technologię na bazie perowskitu. I to wydaje się bardzo obiecujące, bo z tego co wiem, wydajność ciągle rośnie tych paneli, ale to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie to, co pan wspomniał, że nie bardzo przy tych krzemowych mamy możliwość uzyskiwania energii, kiedy nie ma właśnie słońca. A tam jest trochę inaczej. Znaczy, oczywiście wydajność jest pewnie zupełnie inna, ale no, jakby na potrzeby komercyjne tego produktu, bo być może do mnie trafiają bardziej tutaj komercyjne informacje, takie promocyjne, ale może pan tutaj kilka słów odnośnie tej technologii.
Technologia perowskitowa i wszystkie technologie, które służą do tego, aby te moduły fotowoltaiczne, uciekam od nazwy panele, bo panele zawsze kojarzą się z panelami podłogowymi, więc moduły fotowoltaiczne były jak najcieńsze, najbardziej przezroczyste, najbardziej niezauważalne dla ludzkiego oka.
Perowskitowe można wyginać dowolnie.
Dokładnie tak, można drukować, tak?
No, taka technologia też jest właściwie zastosowana, to jest tak, nadrukowywane.
Dokładnie tak. A do tego możemy również pójść kawałek dalej i wiemy, że są już prototypy farby, którą możemy pokrywać elewację i również ta elewacja będzie generowała nam energię elektryczną.
To jest bardzo interesujące, ponieważ wtedy możemy cały dom właściwie wymalować w panele. No i czerpać z tego energię. Ja więcej powiem, no jest to tak obiecujące, oczywiście też mówię teraz na zasadzie informacji medialnych, które do mnie docierają, że można wręcz robić ubrania z takich paneli.
Tak, no ale z jednej strony my się tym ekscytujemy, ale z drugiej strony widzimy, że mamy mnóstwo jachtów w Gdańsku, w Gdyni, które już są obklejone na kadłubach takimi panelami fotowoltaicznymi. One są bardzo, bardzo gęstkie, więc to jeszcze jest starej technologii, natomiast to już funkcjonuje, więc tutaj ten perowskit i to za chwilę, że będziemy mogli korzystać z budynków, które sami będą elektrowniami, no to podejrzewam, że ładnych kilka lat i będziemy się mogli z tego cieszyć.
To brzmi bardzo obiecująco, tym bardziej, że ta technologia gdzieś tutaj dosyć mocno rozwija się w Polsce, choć nie tylko, z tego co słyszałem. No i tutaj jest właśnie kwestia, kto będzie, że tak powiem, lepiej komercjalizował pewnie.
Kto pierwszy, ten lepszy. Wiadomo, każdy będzie chciał swój kawałek zabrać. Wiele uczelni zagranicznych walczy z tym problemem, chce to rozwiązać na swój sposób. Na pewno Chińczycy jako liderzy rynku fotowoltaicznego też tutaj nie odpuszczą palmy pierwszeństwa i też będą doskonalili swoje rozwiązania.
To jeszcze tak teraz wracając trochę do początku naszej rozmowy, żeby może taką pętlę zrobić, chciałbym zapytać, jakie widzi pan zagrożenia dla naszego kraju w nadchodzącym roku w tym właśnie sektorze energetyki, ale może też proszę powiedzieć o szansach, jakie przed nami stoją. No pewnie te perowskity to już trochę było nawiązanie do tych szans, ale pewnie nie tylko.
Nie mówiliśmy w ogóle o regulacjach, więc tutaj możemy wspomnieć trochę o regulacjach rynkowych. Rynek powinien się dzielić, ludzie uciekają do różnych pomysłów, więc sposób regulacyjny podzielenie rynku na ten duży rynek, który jest dla dużych graczy. Natomiast mamy fajne pomysły, jeśli chodzi o spółdzielczość energetyczną, o klastry energii. Więc to jest takie miejsce, gdzie w małym gronie sąsiad sąsiadowi zgodnie z dyrektywą RED II za chwilę będzie mógł energię sprzedawać na zasadzie tokenizacji. Wydaje się, że to też jest taka fajna przyszłość i w 2024 zgodnie z bodajże z programem prac legislacyjnych to już powinna być taka możliwość w Polsce.
Czyli rozumiem, że na przykład mój sąsiad ma panele, ja nie mam i możemy się wtedy dzielić tą energią, którą
dokładnie,
on uzyska.
Dokładnie tak. I tutaj nie trzeba posiadać żadnych koncesji, żadnych specyfikacji, wystarczy tylko aplikacja w telefonie. Na pewno pojawią się wyspecjalizowane firmy, które będą zarządzać zbiorowościami takich użytkowników. Będzie to kolejny sposób na biznes, ale bardzo pewnie przyjemny.
To rzeczywiście po stronie szans zapisujemy.
Tak, to jest taka szansa. Natomiast co się powinno w kwestii regulacji wydarzyć? No powinniśmy dać więcej możliwości na przyłącza dla źródeł odnawialnych w Polsce. Musimy doinwestować mocno w sieci energetyczne, no bo bez tego niestety transformacja energetyczna się nie uda, bo energii zawsze będzie za mało. Więc tutaj musimy bardzo dobrze podejść do zmian legislacyjnych, jeśli chodzi o finansowanie przyłączy dla źródeł odnawialnych. Kolejna rzecz z takich, które musimy zrobić, to jest must have, czyli musimy zmienić regulacje, jeśli chodzi o ustawę 10H dla wiatraków lądowych. To są takie kluczowe rzeczy. Poradziliśmy sobie z magazynami energii, mamy bardzo fajną ustawę, która pozwala już te magazyny w sieci identyfikować, więc wydaje się, że to też będzie przyszłość i jakby łatwość w inwestowaniu w ten element systemu energetycznego.
Rozumiem, że w tej ustawie dotyczącej wiatraków chodzi też głównie o to, żeby je móc stawiać, więcej ich stawiać, tak?
No w tej chwili ustawa odległościowa praktycznie wyklucza 99% terenów w Polsce, więc chodzi o to, żeby można było w końcu powrócić do systemu, który funkcjonował kiedyś. No, zbudowaliśmy ponad 6000 MW w wietrze, a można powiedzieć, że z dobrym skutkiem, ponieważ ostatnio PSE informował o rekordach 7200 MW w godzinie z samych wiatraków, no to proszę pomyśleć, gdyśmy mieli dwa razy więcej, tak? 14 tysięcy to już jest połowa zapotrzebowania w Polsce, a w weekendy, w święta teraz PSE musiało wyłączać produkcję z energii wiatrowej, ponieważ niskie zapotrzebowanie na energię spowodowane świętami, spowodowane wysoką temperaturą na zewnątrz powodowały to, że energii w Polsce w systemie było zbyt dużo.
To bardzo ciekawe. A proszę jeszcze powiedzieć może o zagrożeniach, chociaż tych zagrożeń już było tyle i niestety niektóre z nich się zrealizowały, ale może jeszcze jakieś tutaj właśnie może odnośnie tych regulacji. Może też odnośnie tego, co nam tutaj Komisja Europejska proponuje.
No tak, no jeśli wracając do regulacji, no to trzeba troszkę przystopować z tym takim wyścigiem szczurów. Najpierw na naszym podwórku. No, odwróćmy te zapisy niekorzystne dla źródeł OZE na przyszły rok, dla wytwórców, dla spółek obrotu, ponieważ to jest jednak klucz rynku. W Polsce mamy 400 koncesji na obrót energią elektryczną. to są w większości bardzo wyspecjalizowane firmy, które wiedzą, jak zarządzać jednostką grafikową, jak handlować energią, jak bilansować źródło, jak opiekować się klientem, tak aby on nie płacił za dużo. Obecne regulacje powodują, że spółki obrotu stały się z dnia na dzień nierentowne, więc na szczęście ustawa o cenach energii ma działać tylko rok czasu. Miejmy nadzieję, że większość tych spółek sobie poradzi w tym zakresie. Natomiast patrzymy z niepokojem na naciski, jeśli chodzi o Fit for 55. Tutaj widzimy, że za wszelką cenę Komisja Europejska dąży do realizacji tego swojego pomysłu zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku. I tutaj trzeba by się zastanowić, aby dać wszystkim równe szanse. Ja rozumiem dekarbonizacja, no ale pytanie, czy za wszelką cenę i czy tak szybko.
No i czy w tych okolicznościach, które nam od zeszłego roku towarzyszą?
Tak, no właśnie to jest to pytanie. W jakim tempie i co jest ważniejsze? Czy bezpieczeństwo, czy jakaś idea, która gdzieś tam stoi z tyłu za plecami i szepcze, idźmy w tym kierunku, nie patrząc na nic innego.
Dziękuję panu za rozmowę. Gościem moim i państwa był pan Przemysław Piesiewicz, ekspert rynku energetycznego. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.